Dzisiaj mamy dość taki bogaty w swojej treści rozdział i z pewnością nie przejdę go w czasie tego jednego nabożeństwa i nawet nie będę próbował, bo musiałbym bardzo długo was tu trzymać. Zrobiłoby się nudno, nieciekawie, więc wolę niedosyt niż przesyt. A treści jest naprawdę wiele w rozdziale, który chciałbym dzisiaj w jakiś sposób zgłębić i zrobić taką, jak to przez ostatnie dwa tygodnie, bardzo ogólną egzegezę. Nawet nie wiem, czy to słowo jest właściwie, bo jest to aż tak ogólny przegląd tego rozdziału. To już rzeczywiście nasza czwarta wakacyjna niedziela, środa, przepraszam, gdzie staram się usługiwać i zgłębić tą biblijną postać takiego, no, bohatera, który nie jest taki jednoznaczny, albo inaczej, właściwie na koniec to jest, ale nie jest taki łatwy jak wielu bohaterów. Przyzwyczailiśmy się, że Boży ludzie no mają tam coś może za uszami, jak to mówią, ale ogólnie jest w porządku, nie? A tutaj mamy takiego bohatera, który wiele razy sprawia, że się zastanawiamy: Panie Boże, gdzie jesteś? Panie Boże, co Ty robisz? Panie Boże, dlaczego tak, a nie inaczej to wygląda? Pamiętamy poprzedni rozdział, który studiowaliśmy. Jesteśmy po awanturze na ślubie. Ślub był naprawdę w takim stylu, jak niektóre śluby w dniach dzisiejszych. Zaczęło się dobrze, a skończyło się tak źle, że dobrze, że nie było kamer wideo. Pamiętam nasz ślub, wiecie, braliśmy ślub, kiedy jeszcze no, nie każdy śmiertelnik mógł sobie pozwolić, żeby kamerę wideo kupić. To był solidny wydatek w budżecie na ślub, zamówienie takiego pana, dzwoniło się w gazecie, była rubryka filmowanie wesel, zadzwoniliśmy, przyjechał pan z taką kamerą, wiecie, dzisiaj nie wiem, w tej jednej kamerze by się chyba z 8 kamer zmieściło, jak nie więcej, taką pokaźną, kawał chłopa, naprawdę bardzo fajny facet. No i filmował nasz ślub i bardzo mnie zdziwił, kiedy, wiecie, no był u nas w domu, bo to były czasy, kiedy śluby nie były takie jak teraz, nie było restauracji, po prostu w domu. Ciotki, babcie gotowali, gary, tłok we wszystkich pokojach, w dużym pokoju ułożona sala, między dwoma taboretami jakaś decha, wiecie, czy coś na czym, żeby więcej ludzi siadło. Jakimś cudem w M3 30 ponad osób, prawie 40 i było super. Tak to było kiedyś, no. Pamiętam po tym ślubie, ten człowiek przyszedł do nas i mówi, że czy on może sobie zostawić kopię tego ślubu, że chciałby tak legalnie spytać, no bo nie robi tego z reguły. Ja mówię, czemu pan chce? No to był taki, wie pan, ślub, no pan to pewnie nie takie śluby widzi, nie? Nie takie samochody, nie takie wnętrza i tak dalej. Zdawałem sobie sprawę, że no już w tamtych czasach byli ludzie, których było stać na lepsze, jeśli chodzi przynajmniej o tą wizualną część. A on mi mówi, pan, to był chyba jeden z niewielu, a na pewno pierwszy od dawna ślub, gdzie tak jak żeście zaczęli godnie, tak godnie skończyliście. Nikt w wieczornej części nie próbował mi wyrywać kamery, nikt nie pyskował, nikt mnie nie chciał bić, nikt mnie nie chciał zaczepiać, a na drugi dzień po ślubie po raz pierwszy nikt nie dzwonił, żeby coś wykasować. Wiecie, o co chodzi, nie będę mówił dalej, nie? Tak to bywało. A więc ja myślę, że tutaj, jeśli chodzi o Samsona i ślub, o którym czytaliśmy w 14 rozdziale Księgi Sędziów, widzieliśmy, że to był właśnie taki ślub, gdzie na drugi dzień chętnie by wszystko wykasowano. Było beznadziejnie, było źle, skończyło się jeszcze gorzej. I my przechodzimy do następnego rozdziału i rozpoczynamy przyglądanie się temu, co naprawdę się dzieje, co się stało i jak to się łączy dalej. Dzisiaj taką pieśń śpiewali tutaj bracia wspaniałą, że Pan światłem mym i mom nadzieją. Pan światłem i mym zbawieniem, przepraszam. Potem śpiewaliśmy, że Pan jest siłą. I pomyślałem sobie, że to jest właściwie pieśń, do której całą swoją dojrzałością zmierzał Samson. Na koniec swojego życia, stojąc pomiędzy tymi dwoma kolumnami, do czego dojdziemy za jakiś czas, myślę, że to by była dobra pieśń dla Samsona, jak myślicie. To była ta lekcja, której on się musiał właśnie nauczyć. Jakże wielu z nas się musiało nauczyć tej lekcji. Jakże wielu z nas w naszej słabości, w tym, kiedy straciliśmy wszystkie opcje, musieliśmy przyznać, że to Pan, On jest siła, On jest światło, On jest zbawienie, On ma rację, a my lepiej byśmy zrobili, jakbyśmy się nie odzywali. I myślę, że ta pieśń jest takim objawieniem. Ale wracam do Samsona. Po jakimś czasie gniew Samsona ostygł, że tak można powiedzieć, i ponownie wyrusza on do Timy, czy Timny, jak wolicie, aby pogodzić się ze swoją żoną. I zaczyna się tak, że wiecie, gdyby to była kolejna część filmu i serialu, to w czasie, kiedy idą początkowe litery, pokazywałbym kwiatuszki, motylki, radość i wiosnę, bo jest to czas żniwa pszenicy, czyli w tamtym rejonie miła w nastroju pora wiosenna, zrobiło się ładniej, zrobiło się piękniej, zrobiło się więcej nadziei. Zadowolony Samson bierze koźlątko i wyrusza w drogę, żeby znów zobaczyć ludzi. Co prawda ostatnio nie wyszło, ale on gdzieś tam w swojej głowie tak sobie poukładał. Gdyby wtedy nie poszedł, gdyby się nie rozpoczął ten rozdział, prawdopodobnie na 14 rozdziale wszystko by się skończyło. Po prostu chyba by sprawa ucichła albo jakoś się rozeszła po kościach, nie wiem. To jest oczywiście taki tutaj mój sposób myślenia. Wiadomo, że trudno w ten sposób Słowo Boże oceniać czy omawiać. Samson zabiera koźlątko jako dar dla swojej żony lub prawdopodobnie jej rodziny, chociaż bardziej dla niej. To był taki dar pojednania i wyrusza. Zobaczmy w wersety Słowa Bożego. Sędziów, 15 rozdział wchodzimy. Od 1 do 2 wersetu czytamy. 15 rozdział Księgi Sędziów. 1 i 2 werset przeczytajmy. Po pewnym czasie, w okresie żniwa pszenicznego, odwiedził Samson swoją żonę. Wziąwszy z sobą koźlątko, i rzekł, chcę pójść do mojej żony, do jej izby. Lecz jej ojciec nie pozwolił mu tam wejść. Powiedział jeszcze jej ojciec, myślałem naprawdę, że ty ją znienawidziłeś. To też dałem ją twojemu drużbie. Lecz czy jej młodsza siostra nie jest przystojniejsza od niej? Niech ona zostanie twoją zamiast tamtej. Jak zawsze, zaczyna się od... Ja chcę. Samson sobie poszedł, bo tak mu się chciało. W czasie, w którym tak mu się chciało. Zauważyliście już, że ciągłym refrenem Księgi Sędziów, powtarzającym się wersetem, nie jest słowo, że Pan był z nim czy coś takiego, ale że każdy robił to, co chciał. To jest jak refren powtarza się w Księdze Sędziów. Każdy robił to, co chciał. Tutaj to określenie do mojej żony, jak on nazywa, wskazuje, że Samson uważa, iż pomimo tego okresu rozłąki kilkumiesięcznego i ich małżeństwo nadal istnieje. Chce pójść do mojej żony, do jej izby. Jednak tutaj w języku hebrajskim treść jest dużo głębsza i tu jest powiedziane dużo więcej, do czego zaraz dojdę. Bo w języku hebrajskim dosłownie czytamy tak, wejdę do mojej żony do komnaty. I każdy z nas to trochę się przyzwyczaił do tych hebraizmów, czy do tego sposobu mówienia tutaj, to wie, że to wyrażenie wejść do żony, boel, to jest w całym testamencie określeniem współżycia małżeńskiego. Oznacza naprawdę no, taką tą erotyczną konsumpcję małżeństwa. Oznacza współżycie po prostu, a koźlątko było typowym prezentem pojednania i symbolem takiego odnowienia pokutni, chęci odnowienia relacji małżeńskiej, jak się na siebie tam na wschodzie pogniewali. Z tym, że Samson nie zauważa w swojej naiwności, że ta sytuacja, która tam się stała, tam doszło, pamiętacie, do morderstw, doszło do poważnych rzeczy w czasie tego całej tej uroczystości. Te zagadki, to wszystko, nie chcę się powtarzać, bo to w tamtym tygodniu omawialiśmy. Troszeczkę sobie upraszcza. Po prostu jest wiosna, jakoś mu się zrobiło miło i zachciało mu się kobiety. Przypomniał sobie chłopisko, że ma żonę, no i wybrał się. I oczywiście znowu jest ten moment, kiedy zastanawiamy się, Samson, co ty tutaj robisz, ale myślę, że uczciwie patrząc od początku do końca na jego historię, moglibyśmy sobie równocześnie wielu z nas zadać pytanie, co my tutaj robimy. Bo taki jest nasz Bóg. Ojciec kobiety uważał, że skoro Samson odszedł podczas wesela, to małżeństwo praktycznie przestało istnieć, że swoim gniewem i tym, co zrobił, zerwał jakby uznał za nieistniejące to, co się tam wtedy na tym ślubie stało. Ta ludzka zatwardziałość i niewierność urodzi kolejne grzechy. Nic się poprzez te miesiące nie stało i teraz on wraca z koźlątkiem. I w całym rozdziale, nie wiem, czy zwrócicie uwagę, jak sobie będziecie czytać spokojnie, kiedyś zwróćcie na to taką szczególną uwagę, że w całym tym rozdziale nie pada ani jedno pytanie z niczyjej strony, jaka jest wola Boża. Ciekawy rozdział Biblii. Tyle się dzieje, że nie pomieścimy tego, czy znaczenia i głębokości tego w jednym wykładzie, bo bym was tu na śmierć musiał zanudzić, czy przytrzymać nie wiadomo ile godzin, a jednak nigdzie nie pada pytanie, jaka jest wola Boża. Ludzie rozwiązują problemy wyłącznie po swojemu. I pomyślałem sobie, że to jest też takie trochę dla nas ostrzeżenie, prawda, że może w naszym życiu pojawić się taki czas, kiedy gdzieś tak się zakręcimy, tak pójdziemy głęboko, że gdzieś nie zauważymy, że przez ostatnie parę tygodni nie zapytaliśmy właściwie Pana Boga, o co Jemu by chodziło, co On by chciał dla nas. Człowiek może się tak, wiecie, gdzieś zapatrzyć na swoje sprawy, na swoje rzeczy. Jeśli konflikt nie zostanie rozwiązany, to, bo ja nie wierzę w tą prawdę, tak, przysłowie, bo nie chcę tego nazwać prawdą, co ludzie powtarzają, że czas leczy rany. Myślę, że określenie, że czas leczy rany jest jedną z większych herezji naszych czasów. Czas nie leczy ran, czas sprawia, że czasem zapominamy, że się uspokoimy, że się zmęczymy i damy spokój, ale ran nie leczy, o czym przekonują się ludzie, do których czasami sprawy wracają. Ale to nie chodzi o przysłowie. Jeśli coś się nie, czy konflikt nie zostanie rozwiązany, po miesiącach potrafi wybuchnąć z jeszcze większą siłą. Dobre intencje, spóźnione o kilka miesięcy, trafiają na zamknięte drzwi. Tak można by było tu powiedzieć. Wiecie, w tej kulturze Bliskiego Wschodu, chcę tutaj dodać to, ojciec nie miał absolutnie prawa swobodnie wydać córki za innego mężczyznę. Po pierwsze, małżeństwo może nie zostało formalnie związane do końca, ale też nie zostało formalnie rozwiązane. Wszystko zakończyło się, pamiętamy czym. Bardziej możemy powiedzieć, że to się stało, niż się nie stało. Oczywiście mówię tu naszym językiem, staram się unikać, wiecie, w tej chwili jakiś tutaj taki czysto teologiczny język, w którym będziemy rozważać coś, co nas do niczego tak naprawdę nie doprowadzi. Chcę tylko powiedzieć, że nawet być może wielu Filistyńczyków mogło uznać jego czyn za bardzo nieuczciwy i nie do końca taki fair wobec Samsona i okolicy. My mamy przewagę w tej księdze. Ponieważ my wiemy już, co się stało, wiemy też to, czego Samson nie wiedział. Już to mówiłem w wypadku poprzednich historii. Jako czytelnicy wiemy już, że nie jest ona w rzeczywistości jego żoną, że nikt jej tak nie postrzega tam i że nikt nie uznaje, że wszystko skończyło się jak należy. Natomiast no właśnie te prawne dywagacje mogły między nimi wystąpić. Samson boleśnie przekona się, jak złudna jest ta jego naiwna pewność, że można po prostu wymazać przeszłość na zasadzie nie ma sprawy, nic się nie stało, tu jest koźlątko, gdzie ona jest, pokaż mi jej pokój i zacząć wszystko od nowa. Ojciec dziewczyny, mam na myśli, stanowczo odmawia Samsonowi dostępu do niej i wyjaśnia mu to, co już wiemy. My o tym wiedzieliśmy, kiedy on to słyszy, jest to dla niego totalnym zaskoczeniem. Dla nas nie, bo my o tym przeczytaliśmy wcześniej. I mówi mu, słuchaj, ona została oddana za żonę jednemu z młodych mężczyzn, którzy ci towarzyszyli, tak zwanemu drużbie. To jest dla niego pewien szok. Ojciec dziewczyny z powodu zagadki i zachowania Samsona uznał, że on naprawdę ją znienawidził i szczerze mu o tym mówi. I trudno powiedzieć też, czy trudno uznać go winnym. Wiecie, trudno się też dziwić, możemy się nawet dziwić Samsonowi, że ma do niego pretensje. Mamy więc troszkę pomieszanie, różne zdania, różne kultury, różne zakony, różny sposób patrzenia na sytuację i pewny konflikt. Samson, to wiemy na pewno, nie przychodzi w celach wojennych, nie przychodzi z bronią, nie przychodzi, aby coś jeszcze załatwić siłą, przynosi tylko koźniątko, przychodzi raczej, myślę, pełny wyobrażeń tego, jak będzie fajnie z tą kobietą, bo wiosna i po drodze fajnie mu się to wszystko wyobrażało. Natomiast ojciec dziewczyny próbuje mu podsunąć swoją młodszą córkę. Dla nas to już, wiecie, przerasta nasze... My sobie nie wyobrażamy, żeby gdzieś jakiś ojciec w XX wieku powiedział, słuchaj, no jak ci starsza nie spasowała, spróbuj z młodszą, nie? Dla nas to... Natomiast to jest ta kultura filistyńska, kultura, która w tamtym rejonie dominowała. W świecie Filistynów kobieta jest dobrem wymienialnym. Małżeństwo nie jest czymś aż tak stabilnym, jakby nam się wydawało. Nie ma u nich mowy o przymierzu, a co dopiero o miłości, o której my myślimy, mówiąc o małżeństwie. I ja myślę, że ojciec wyczuł pismo nosem, że to się nie może skończyć dobrze. Czy można by było tak współczesnym językiem powiedzieć, on wiedział, że Samson ma bardzo krótki ląd. I że niewiele trzeba. Wiedział, że to się nie może skończyć dobrze i chce załatwić sprawę kosztem córki. Dosłownie zaraz potem. Kolejne wersety od trzeciego brzmią już bardzo inaczej. Nastrój wiosny, koźlątka, kwiatuszków i motylków pryska. I nie wiadomo właściwie, czy ten trzeci werset Samson mówi do nich, czy do siebie, ale czytamy dalej werset od trzeciego, przeczytajmy nadal w 15 rozdziale Księgi Sędziów jesteśmy. Wtedy rzekł Samson do nich, tym razem nie popełnię winy wobec Filistyńczyków, jeżeli uczynię im coś złego. I poszedł Samson, nałapał 300 lisów, potem wziął pochodnie, powiązał ich ogony i powkładał po jednej pochodni między ich dwa ogony. A gdy pozaplatał te pochodnie, wypuścił te lisy na łany zbożowe Filistyńczyków ze zbożem jeszcze na pniu i podpalił zarówno ich stogi, jak i ich zboże na pniu, jak i winnice i ogrody oliwne. Werset ciężki zarówno dla miłośników zwierząt, jak i dla tych, którzy mają wyobraźnię. Czy fragment ciężki. Myślę, że w naszych czasach miałby poważne problemy z policją i z różnego rodzaju organizacjami. Dla człowieka XXI wieku to brzmi dziwnie, ale zechciejmy zobaczyć, co Słowo Boże chce nam powiedzieć. Oczywiście te lisy tutaj są pierwszym, co jakby... podpada, mogę tylko dodać, że do dzisiaj tak naprawdę nie ma jednomyślności w światowej teologii, ponieważ hebrajskie słowo może oznaczać tutaj zarówno lisa, jak i szkodnika tamtych terenów, szakala. To słowo praktycznie oznacza to samo, jeśli chodzi o te dwa zwierzęta. Musielibyśmy tu fachowca poprosić, aby nam pokazał różnicę. I stąd wielu biblistów uważa, że chodziło raczej właśnie o szakale, które żyją stadami, które łatwiej jest wyłapać i łatwiej jest ich złapać dużo za jednym razem, bo schwytać tyle lisów i jeszcze takie rzeczy im robić byłoby dużo trudniej. Po raz drugi też widzimy Samsona w czymś, czym na co dzień się nie zajmujemy. Kiedyś wam tutaj mówiłem, że pozwoliłem sobie w pewnym okresie mojej studiowania, moich studiów biblijnych zająć się takim działem teologii, który nazywa się teologią zwierząt. Nie wiem, czy wiecie, teologia jest podzielona na różne części. Jest teologia zbawienia, teologia tego, tamtego. Jest też właśnie między innymi teologia zwierząt. I tutaj po raz drugi widzimy Samsona w relacji ze zwierzętami, który demonstruje nad nimi swoje panowanie i za każdym razem to panowanie Samsona nad stworzeniem bardzo źle się dla stworzenia kończy. W 14 rozdziale, w 6 wersecie, pamiętacie, to był lew. Tutaj lisy czy szakale, jak wolicie, a w wersetach 15, 16, 17 później to będzie ośla szczęka, czyli kawałek osła. To, co tu widzimy, co może być ciekawe, jeśli chodzi o naszą egzegezę tekstu, to pokazuje tutaj bardziej Samsona jako wojownika, ale ciągle człowieka bardzo dzikiego. Kogoś, kto ma ogromną dzikość w sobie, ale również, patrząc teologicznie, jest to miejsce, o którym teologia mówi, że to jest Adam, który poszedł niewłaściwą drogą. Człowiek idący niewłaściwą drogą. To jest wyraźnie dzieło Adama, który idzie źle wobec Bożego stworzenia. Człowieka, któremu coś się złego dzieje. Jego panowanie nad zwierzętami jest gwałtowne, wykorzystujące je i zamiast odpowiedzialne służy raczej wojnie i niepokojowi. No i oczywiście nie byłbym uczciwy w czasie tego wykładu, gdybym wam nie powiedział wszystkim, że ogólnie większość z nas staramy się Biblię brać bardzo dosłownie. Staramy się czytać i rozumieć to, co pisze i staramy się to pojmować. Tutaj jednak muszę dodać, że do dzisiaj nie ma jakby pokoju między dyskusjami teologów i to zarówno w tym na łonie chrześcijaństwa, jak i judaizmu, czy forter z lisami, czy jak wolicie szakalami, trzeba uznać albo za literacką fikcję, która jest pewną przenośnią czegoś, co dziś nie rozumiemy, niektórzy mówią to w ten sposób, albo jeżeli jest rzeczywistością, to przypisać mocy większej niż sam Samson, że mogło mu się to udać. Wiecie, można nawet poczytać o dyskusjach, gdzie jest ten spór, czy to właśnie były lisy, czy szakale i ktoś tłumaczył, że raczej to były lisy, dlatego że lis jest samotnikiem, a więc każdy uciekając w swoją stronę stworzy większy chaos, ciągnąć tą pochodnię bardziej po zbiorach. Natomiast ja się nie znam na takiej dyskusji. Jakby no nie jest to temat zbawienny, na który musimy znać odpowiedź. Wiecie, są w Biblii tematy, od których nie zależy nasze zbawienie. I nie ma sensu, to nie jest tak, że jak ty powiesz, że to były szakale, ja powiem, że to lisy, no to nienawidzę cię, bo nie myślisz tak jak ja, nie idziesz do nieba. Nie? To nie jest temat zbawienny. To nie działa w ten sposób. Natomiast no jest to jakiś tam argument, że lisy są samotnikami, więc bardziej by szalały, ale z drugiej strony moim zdaniem nawet dwa żółwie, jeśli by ich pochodnie z tyłu przyczepiono, też by szalały. Wszystko by szalało. No, żadne zwierzę nie będzie spokojne w takim wypadku. Tak jak mówię, nie wiemy, jak do tego podejść. Mam wyobraźnię, więc sobie tak to wyobrażam, jak sobie to wyobrażam, jak piszę. Sprawa jest jednak bardziej złożona niż w wypadku lwa. Dlatego, że w wypadku lwa były pewne rzeczy, jeśli chodzi teraz o duchowość Słowa Bożego, których nie mamy tutaj. Po pierwsze, w wypadku lwa Samson walczył o swoje życie i stąpił na niego Duch Pański, Duch Jahwe. No tutaj nie ma wzmianki o duchu Jahwe wstępującym na Samsona, a judaizm z kolei, jeżeli spojrzycie, nie wiem, na przykład na dzieła różnych rabinów, ogólnie w judaizmie wyłania się taki obraz, że lis, będący symbolem podstępu, jest odpłatą za podstęp Filistynów, ale nadal, czy jest to dowód, że Żydzi dosłownie wierzą, że były to lisy, czy też właśnie uważają, że był to jakiś ogromny podstęp z ogniem, tego nie wiemy, nie? Więc pozostańmy przy tym, że biegły takie nieszczęśliwe lisy. Jeden z midraszy, kiedy się temu przyglądałem, mówi mniej więcej coś takiego. Pamiętacie, midrasze oznaczają pisma mądrościowe, są midrasze, wiecie, znane na cały świat, mądrości wielu rabinów mamy w naszym zborze. Dzisiaj brata Jonasza nie ma, fachowca, jeśli chodzi w ogóle o midrasze. Ale jeden z nich mówi nam tutaj coś takiego, tłumacząc na język polski. Niech przyjdzie lis, mis podstępu i ukaże tych, którzy działali podstępnie. I to jest ten żydowski komentarz do tego miejsca, to klasyczna ta hebrajska zasada midach, chened midach, czyli tłumacząc miara za miarę, czy z wzajemnością to samo, nie? Co się też dzieje, co tu jeszcze widzimy w tym tekście? Czas żniwa, to był czas żniwa, oznacza moment największej wartości ekonomicznej w tym, co kraj bierze. Nie pozwalam sobie wam tutaj takie rzeczy pokazywać, ponieważ jestem świadomy, że jest to środowe spotkanie, a więc takie, gdzie pozwalamy sobie trochę bardziej tego włosa na cztery dzielić, trochę więcej teologii. Wiecie, że w niedzielę raczej głosimy takie przesłanie Słowa Bożego. Staramy się bardziej z tej duchowej strony podchodzić. Tu właśnie chcę wam pokazać czasami tą filozoficzną, historyczną, teologiczną i inną. Samson, wracając do niego, przedstawia swoją zemstę jako sprawiedliwą. To czuć, że on uważa, że to jest sprawiedliwa odpłata za to, co mu zrobiono. Ale niestety zemsta ma to do siebie, że często uderza nie tylko w winnych, ale uderza w całe społeczeństwo. Wiecie, my ludzie jesteśmy pod przekleństwem tej zasady od początku naszej historii. Patrząc w telewizji na wojny, prawie zawsze wiemy, że ludzie występujący jako twarze danej strony prowadzącej wojny, czy to będzie Rosja z Ukrainą, czy gdzieś tam na Bliskim Wschodzie, czy jakaś inna z wojen, to są najczęściej ludzie, którzy albo są na czele rządu, który się broni, albo na czele rządu, który atakuje, a zwykli szarzy ludzie najczęściej cierpią i niewiele mają do powiedzenia. Wiemy, że mniej więcej tak to wygląda. Wiele wojen wywołali politycy swoim egoizmem, posyłając chłopaków różnych młodych na śmierć, gdzie zwykli ludzie nawet o tym nie myśleli. A więc zemsta często uderza nie tylko w winnych, ale jak mówię, w całe społeczeństwo. Jedna decyzja podjęta w gniewie może zniszczyć dorobek wielu miesięcy pracy. I czy jest to dosłowność, tak jak to sobie przedstawiliśmy? Czy jest to pewien sposób przenośni, jakiś rodzaj hebrajskiego pokazania nam pewnej prawdy, którą ciągle uczymy się rozumieć? Wiemy jedno, że niszczy dorobek wielu miesięcy pracy wielu ludzi, którzy do tej pory nie byli zaangażowani w ten konflikt. A więc konflikt się rozszerza. To nie jest tak, że sprawa jest teraz załatwiona. Samson coś zrobił, no i na tym można by zamknąć sprawę. Nie, sprawa się teraz poszerzyła. Co się dzieje? Spalenie zboża, bo tam czytamy, na pniu, to jest to gotowe, spalenie zboża, stogów, winnic, gajów oliwnych oznacza praktycznie zniszczenie w jakiś sposób gospodarki rolniczej tego rejonu i to na kilka lat. Z ciekawości poczytałem sobie, jeżeli chodzi o zniszczenie na przykład oliwki, przeczytałem, to oliwka potrzebuje wielu, wielu lat, by ponownie zacząć tak owocować i przynosić taki owoc, z którego można żyć. Teraz nie mówię o jednych czy dwóch, tylko mówię o takiej oliwce, jaką oni potrafili wyhodować. A więc na wiele lat uszkodzone ekonomie, cała produkcja rolna w okolicach Timny zostaje zniszczona. Sprawa nie jest załatwiona. Działanie to, choć takie no zdecydowanie niekonwencjonalne, przynosi skutki podobne do spustoszeń, jakie dokonowali Midianici, opisani w Księdze Sędziów dużo, dużo wcześniej. Jeśli chodzi o Gedeona, kto z was zna Biblię i czytał, wiecie, że tam właśnie Midianici byli opisani jako ci, którzy najeżdżali, dokonywali spustoszenia, powodowali głód, powodowali brak zbiorów. Ludzie musieli ukrywać zarówno ziarno, jak i mąkę, jak i chleb, i zwierzęta, i tak dalej. To mamy Księgę Sędziów 6. Tutaj po co wiele słów? Tak, w istocie to jest tak naprawdę wypowiedzenie wojny. Teraz tak naprawdę zaczyna się wojna, bo teraz to już nie dotyczy tylko jednej rodziny. Z tego już nie ma odwrotu. Samson będzie musiał teraz walczyć. To nie jest tak, że Samson to zrobił, sprawa jest załatwiona, załatwił im pola, podpalił, poniszczył, teraz może iść i uznać, załatwiłem sprawę, zemściłem się. Z tego nie będzie odwrotu, jeśli chodzi o kulturę wschodu. Samson będzie musiał walczyć aż do śmierci i oczywiście ta historia mocno prowadzi nas do momentu łaski, ale przez czasy, w których można poczuć, czym jest życie bez łaski, co może być dla nas pożyteczne, jeśli chodzi o cenienie tego, że żyjemy w czasie łaski. Bóg oczywiście wykorzysta nawet ludzkie błędy do realizacji większego planu uwolnienia Izraela. Planu, w którym gdzieś daleko na horyzoncie jest szansa na błogosławieństwo, ale to nie w tym miejscu. Sędziów 15:6 pokazuje nam, że dzieje się to, co przed chwilą powiedziałem. Pytali Filistyńczycy, któż to uczynił i odpowiedziano Samson, dzięć Tymnity za to, że ten wziął jego żonę i oddał ją jego drużbie. Poszli więc Filistyńczycy i spalili ją i jej ojca w ogniu. Zauważacie tutaj to, co się dzieje? Tak to sprawa przestała już być jedynie rodzinnym lub lokalnym konfliktem. Ci, którzy domagają się jakiejś odpowiedzi, kto to uczynił, co się stało, Są tutaj określeni, zwróćcie uwagę, jak się wpatrujecie w swój tekst, w zależności od tłumaczenia, które macie teraz przed sobą otwarte, są określeni ogólnie jako Filistyni, a nie tylko już jako obywatele miasta. Teść Samsona, który nadal w tej historii pozostaje bezimienny, zostaje teraz nazwany tutaj Timnitą, czyli to raczej, co to jest, to nie jest jego imię, żeby ktoś nie myślał. To jest określenie opisowe, które tylko w jednym wypadku w tamtym rejonie stosowano takie określenie, tylko wtedy, gdy pytający pochodzą spoza samej Timny i reprezentują szerszą społeczność. To jest takie określenie też, które stosowano, by wiecie, przy opisie geograficznym ilości ludności, ilu Timnitów, ilu takich, ilu siakich. To nie jest imię. I z udziałem tej rodziny już za dużo się stało. Filistyni dochodzą do wniosku, że lepiej pozbyć się ich raz na zawsze, niż ryzykować kolejne problemy, bo kto wie, co się z tą moczą mogłoby stać, gdyby ojciec dalej nalegał i tak dalej. I zdecydowali się działać. I wiecie, w zależności od tego, jak to czytamy, możemy myśleć, że spłonął tylko ojciec i córka. Chcę wam powiedzieć, spłonęła cała rodzina. Ktokolwiek był w tym domu, ktokolwiek należał do niego, razem z domem zostali starci. Nie zostało po nich śladu. To jest tak, jak to robiono. Zdecydowani działać Filistyni wyruszają w górę, tutaj pisze. Wyruszają, tu jest takie hebrajskie słowo, wiecie, że Filistyni wyruszyli. I jest ciekawe, w języku hebrajskim, kiedy się wyrusza, to mamy na przykład to określenie, kiedy czytamy o miłosiernym Samarytaninie. Tam mamy wędrujący z góry na dół lub z góry w dół, czyli albo z Jerozolimy do Jerycha, albo z Jerycha do Jerozolimy. Tutaj zdecydowali do działania Filistyni wykazują tym, że wyruszają w górę, dlatego że to oni zajmowali żyzne równiny z dostępem do wody, a na wyżynach tych mniej żyznych byli Hebrajczycy. Z filistyńskich miast położonych na południowym zachodzie, na nadmorskiej równinie wyruszają duże grupy ludzi. I ta nieszczęsna żona, czyli można powiedzieć niedoszła żona Samsona, ponosi teraz roz, którego, jeśli pamiętacie, 14 werset, tak bardzo starali się uniknąć. Przepraszam, nie werset, tylko rozdział 14, jeśli pamiętacie, poprzedni tydzień. Ponosi los, którego tak rozpaczliwie próbowała uniknąć. Filistyńczycy nie szukają tutaj żadnej sprawiedliwości, nie łudźmy się nawet. Chcą kogoś, kogo można obwinić, ale też śmierci, która może ich zjednoczyć. Znalezienie winnych, usunięcie tych, przez których to wszystko, my jesteśmy jedno i idziemy załatwić sprawę. Spalają ogniem ją oraz całą jej rodzinę, dom jej ojca. Nie ją i ojca, tylko jeżeli spalają ojca, to spalają dom ojca. Chcę, żebyście wiedzieli, że dochodzi do naprawdę poważnego wyroku. I tak jak Samson wcześniej ogniem zniszczył filistyńskie plony i pamiętacie, wyraził się, że jak oni jemu, tak on im, ogień zostaje odpłacony ogniem. Czyli tak najbardziej zrozumiane dla nas mówiąc, ciągle jest oko za oko. Ząb jest za ząb. Czasami nam się to podoba, bo wydaje nam się, że to my będziemy tymi ostatnimi, co powiedzą. Że to my będziemy tymi, co powiedzą, że ten, kto się śmieje, to się śmieje ostatni. Bóg wie, że tak nigdy nie jest. W historii nigdy tak nie było. Nie zdążył być mężem, już jest wdowcem. Grzech zawsze, chcę wam coś powiedzieć, pochłania więcej ofiar, niż początkowo zakładaliśmy. Grzech jest jak ceny w niektórych hurtowniach. Że człowiek, który nie jest tym obyty, taki na przykład jak ja, który nie ma biznesu, to pamiętam, że kiedy pierwszy raz pojechałem do takiego sklepu, nie chcę tutaj wymieniać jakiś marek, to cena pisała taka, przy kasie się okazało tak, ale plus podatek i plus jeszcze coś tam. Się okazało, że coś wcale nie kosztuje tyle, a kosztuje dużo więcej. Mniej więcej czasami podobnie myślimy o grzechu, myślimy tyle kosztuje, na ten wysiłek mnie stać, ale nie wiemy, że ten mroczny... Ta mroczna skarbówka, nie taka łaskawa jak ta ziemska, ma swoje zasady. I Biblia pokazuje tę zasadę. Przemoc urodzi przemoc. Zło plus zło nigdy nie będzie równać się dobro. Panie Boże, gdybym ja to wiedział w tylu sytuacjach w moim życiu, gdybyś Ty to wiedział, gdybyśmy to wiedzieli. Nam się wydaje, że ktoś robi zło, można zrobić zło i mu odpłacić. Czy tak się nam wydawało, dopóki Jezus nie zmieni naszego serca? Zło plus zło nigdy nie równa się dobro. Zło plus zło to jeszcze więcej zła. Zło plus dobro równa się uczeń Jezusa. Miłujcie tych, którzy was co? Nienawidzą, którzy o was źle mówią. Panie Jezu, albo coś wiesz, albo to jest największa naiwność. Teraz już wiemy, że On wie wszystko i wiemy, że to nie jest naiwność, tylko tak boleśnie tej mądrości się uczymy. Ludzie, którzy próbują zadowolić wszystkich, często kończą też jako ofiary obu stron, jak ta rodzina. Kompromis z niesprawiedliwością nigdy nie da bezpieczeństwa. Ojciec oddał córkę innemu mężczyźnie przecież właśnie po to, żeby ocalić rodzinę przed Samsonem. To był cel. Żeby ją ocalić przed hańbą. Żeby ją ocalić przed ukamieniowaniem. A jego decyzja doprowadziła dokładnie do śmierci i to dużo gorszej niż jej groziła wcześniej. Przecież tego wszystkiego chciał uniknąć, a nie uniknął. Konflikt nie został rozwiązany. Zauważacie to, przyjaciele? Studiując ten fragment, konflikt się właściwie dopiero rozpala. Teraz dopiero jest afera. Tylko ofiar przybyło, ale ich śmierć nie zamyka tematu. Sędziów 15:7-8 widzimy, rzekł do nich Samson. 15:7-8, ten sam rozdział, jesteśmy cały czas w tym samym miejscu. Rzekł do nich Samson, jeżeli będziecie tak robić, to nie zaprzestanę wcześniej, aż się na was zemszczę. I urządził wśród nich rzeź okrutną, a potem poszedł i zamieszkał w pieczarze skalnej Etam. Wow, jak to zacząć? Bo teraz Samson musi coś z tym zrobić. Dla Filistynów wymordowanie tej rodziny nie zmienia sprawy na lepsze. Wymordowanie tej rodziny to była ich wewnętrzna, coś, co ich miało zjednoczyć i pokazać, kto tu rządzi, kto jest winny i tak dalej, żeby wszyscy czuli się bardzo powołani do dalszego mszczenia się, ale nie zmienia sprawy na lepsze. Samsona natomiast. Zniszczenie jego żony i jej rodziny jedynie utwierdziło w przekonaniu, że Filistyni są całkowicie źli, i rozpaliło w nim jeszcze większy gniew przeciwko nim. I nie ma najmniejszej wątpliwości, że Samson idzie uważając się za człowieka, który ma totalną rację. Idzie z tym poczuciem, które często towarzyszyło na chwilę przed tym, zanim się dla nas w życiu zaczęły chwile łez, rozpaczy, które nas musiały doprowadzić też do pokuty. Większość z was na sali ma tyle lat. Mam na myśli, nie ma tu pięciolatków, którzy nie doświadczyli tego. Większość z was doświadczyła tego, że czasami szliśmy z tym przekonaniem, nie? Ja mam rację, ja wiem, co ja robię, ale potem było jeszcze gorzej. Samson tak idzie, uważa, że ma rację, całkowicie ma się za usprawiedliwionego i w dalszym ciągu jest gotowy prowadzić konflikt z nimi. Gdzieś w tle formuje się coś, co jest wolą Bożą. Powoli gdzieś odkrywamy, że czasami do Bożego celu prowadzą drogi, które nie zawsze prowadzą przez Boże sposoby, o czym się też przekonaliśmy w wielu innych sytuacjach. Mam na myśli, że nie wszystko, co ludzie robili, podobało się Panu Bogu. Tak bywa i w naszych czasach. Wiele by można powiedzieć tu o tym. Nie waha się ani chwili. Po krótkiej zapowiedzi swoich zamiarów, to mamy werset 7, rozpoczyna bezpardonowy atak i to był ten 8. Popatrzmy na nie. Ta rozmowa poprzedzająca bitwę, nie zaprzestanę wcześniej, aż się na was zemszczę, jest, jeśli chodzi o starożytne pisma, wiecie, jest częstym, jest to tak zwany element starożytnej literatury heroicznej, gdzie zawsze heros, który idzie coś zrobić, wypowiada jakieś wniosłe zdanie, które ma jakby prowadzić do naszego zrozumienia tego, co będzie czynił. Ale jeśli chodzi o połączenie tego z kulturą hebrajską, jest czymś jeszcze. Jest jak ślubowanie, jak przysięga, a nie tylko jak słowa. Wiemy, że jeśli chodzi w ogóle o hebrajskie zrozumienie słowa słowo, dawar, czyli słowo, po prostu po hebrajsku słowo, słowo, dawar, ono ma sens tylko wtedy i coś zostało powiedziane tylko wtedy, jeżeli to się dzieje i jest faktem. Jeżeli nie, to to nie jest słowo. Biblia mówi na przykład o Słowie Bożym, nie? Że Słowo Boże nie wychodzi i nie wraca do Boga puste. I tam jest takie, często ci, którzy się bawią językiem hebrajskim, mówią takie, to jest ciekawe, że jest to słowo dawar jest tak blisko słowa pszczoła, że pszczoła wylatuje z ula i nigdy nie wraca do ula pusta. To są te zabawy językiem, chociaż tu w tej sytuacji nie jest to takie zabawne, ale to, co on mówi, jest też przysięgą. To słowo się stanie i on się już o to postara. To nie jest bohater, jeszcze raz to powtórzę, czasów łaski, jakże często nie zdajemy sobie sprawy z dobra, jakim te czasy są, z dobra tego, czym naprawdę jest, jak naprawdę nam pomaga wybaczenie. Niech Samson będzie dla nas lekcją, że kiedy ty wybaczasz. Bo wiem, że wielu z was jest na tej sali, którym naprawdę ktoś zrobił krzywdę. Zdarzyło mi się, że kiedy prosiłem człowieka, mówię, słuchaj, musisz wybaczyć, taką odpowiedzią było, ale oni mi naprawdę zrobili krzywdę. Ja mówię, to tylko do krzywdy naprawdę właśnie jest wybaczenie, bo jakby ci naprawdę nie zrobili krzywdy, to ty byś nie musiał naprawdę wybaczyć. Skoro krzywda jest na niby, to i wybaczenie może być na niby, nic się nie stanie. Ale jeżeli ci zrobili prawdziwą krzywdę, to również Pan Bóg chce, byśmy naprawdę wybaczali. Samson jest też dla nas lekcją, co się dzieje, gdy nie działa łaska teraz. Kiedy działa coś w nim, co go prowadzi ku temu, gdy działa tak, jak działa. Podejmowanie zemsty jest uznane w Księdze Rodzaju na przykład. Nie będziemy teraz tego czytać, nie musicie słuchać. Możecie sobie później zobaczyć na przykład Księgę Rodzaju w 9 rozdziale. Teraz nie, tam jest tego więcej. Następnie, jeśli chodzi o zemstę, mamy to wyrażone w Prawie Mojżeszowym. Możemy też sięgnąć do Księgi Wyjścia. Nie będziemy teraz też szukać, ale polecam wam 21 rozdział Księgi Wyjścia. Tam jest ta prawda, że jeżeli ktoś uderzy kijem na przykład swojego niewolnika lub służebnicę, także natychmiast umrą, powinien zostać surowo ukarany. Tam jest cały ten proces, jak to powinno wyglądać. I teraz to słowo tutaj ukarany dosłownie oznacza pomszczony w tym wypadku. Jeśli tą przysięgę Samsona można rozumieć jako skrócony sposób wyrażania myśli, to mogę ją sparafrazować, żebyśmy dalej zrozumieli, do czego zmierzamy, że parafrazując to, co mówi Samson, to mówi tak. Pomszczę zamordowanie mojej żony i jej rodziny, zabijając tych, którzy to uczynili. No i wtedy mamy tu do czynienia z zasadą, którą, jeśli sięgniemy teraz do Prawa Mojżeszowego, bo to mamy Stary Testament, który właśnie jest prawem, to są te pierwsze 5 ksiąg, prawda? Mamy często o Starym Testamencie, mówimy, używamy takiego słowa do Starego Testamentu, słowa Tanach, co jest akronimem od 3 różnych nazw, od słowa Torah, Nevim i Ketubim, czyli Tora, prawo, pisma i prorocy. Co tworzy słowo Tanach, co my rozumiemy jako Stary Testament. I tutaj prawo mojżeszowe ustanawia coś takiego, określając prawa i obowiązki kogoś, kogo nazywa mścicielem krwi. Słyszeliście takie słowo kiedyś? Goel Hadam, czyli mściciel krwi. I to mamy na przykład Księga Liczb, 35 rozdział powtórzonego prawa, 19. Możecie sobie tam pogrzebać w tych słowach więcej. Jak mówię, no długo by przy tym rozdziale trzeba było, tu książkę by się napisało. Pytanie, które mi się pojawia, nie wiem, czy komuś z was się pojawia, czy Samson znał te przepisy? Czy Samson aż tak dobrze to znał? Czy świadomie postępuje zgodnie z nimi? Myślę, że tego się nigdy nie dowiemy. Nie wiem. Na tym etapie wykazuje taką zdolność do działania w sposób troszeczkę inny niż normalnie. Pamiętacie, mówiłem na początku, że Samson ma krótki ląd. A tutaj działa w troszeczkę wyważony sposób. Ta przysięga, jego sposób postępowania jest troszeczkę inny, dość zaskakujący po tym, co widzieliśmy wcześniej, a przecież ogrom prowokacji, jakiej doświadczył tym razem, może przytłoczyć. Odnoszę wrażenie, że jak będziemy powoli czytać, coś zobaczymy, coś się tu zaczyna mi wyłaniać, gdy czytamy i patrzymy głębiej. Zaczyna ujawniać niektóre cechy kogoś, kogo wkrótce nazwą sędzią. No bo przyznacie, że na początku poznając go, nie kojarzy się nam z sędzią nad Izraelem, nie? Byśmy się go porównali choćby z Gedeonem. Gedeon się wydawał dziwny, ale tu jest jeszcze gorzej, nie? Już nie mówiąc o Samuelu, który był niesamowity, nie? Ale Samson jakby no nie kojarzy nam się z tym. Jakby powoli przygotowuje nas do stwierdzenia zawartego właśnie w tym, że sądził Izraela przez 20 lat. Bo sędzia to nie jest ktoś, kto wychodzi z nerwów z siebie. Sędzia to jest ktoś, kto przygląda się, jakie jest prawo w związku z tym. I tutaj mniej więcej takie jest jego działanie. Nie jest to prawo łaski, jeszcze raz to powtarzam, ale prawo. I tu dochodzimy do tego wyrażenia. I urządził wśród nich rzeź okrutną. Bitwa czy rzeź. Rzeź oznacza raczej, że przeciwnik niewielkie szanse miał, prawda? Rzeź nie jest tym samym, co bitwa. Ale załóżmy, że miałaby to być bitwa, ale była rzeź. Bitwa jest opisana dość krótko, no i tak idiomatycznie. Użyte te słowa raczej przypominają... wiecie, tu jest takie ciekawe słowo użyte hebrajskie. Może to nie brzmi ładnie, co teraz powiem, ale na pewno pamiętacie to ze szkoły. Nie udawajcie, że byliście tylko grzeczni zawsze w szkole. Pamiętacie takie wyrażonko ze szkoły? Słuchaj... Jak to zrobisz, to ręka, noga, pamiętacie dalej? Mózg na ścianie, pamiętacie to? Przepraszam tych, co byli grzeczni, mieli czerwony pasek. Ja też miałem czerwony pasek, ale w innym miejscu. Ręka, noga, mózg na ścianie, mówiliśmy. I wiecie, co tu jest takie hebrajskie wrażenie, które bardzo dobrze oddaje to słowo? Dokładnie można by je przetłumaczyć noga na udzie, nie? Czyli bardzo źle się z nimi podziało w czasie tej walki. Biblia nam to mówi, że stała się ogromna, czy była ogromna rzeź i mamy to tylko w tym jednym miejscu Biblii. Tego nie ma nigdzie indziej tak wyrażonego i ta współczesna egzegeza sugeruje, że jest to, to jest ciekawe teraz, to przeczytałem w książce i sobie przepisałem. Jeden z egzegetów mówi, że najprawdopodobniej jest to zapaśniczy idiom oznaczający całkowite zwycięstwo, czyli powalenie wroga całkowicie, aż po prostu, wiecie, taki zapaśniczy idiom, raczej olimpijski, że zupełne zwycięstwo. To całkowite zwycięstwo oznaczało coś znacznie bardziej ostatecznego niż wygrany pojedynek zapaśniczy. Wielką rzeź. Makagadola. Czyli wielka rzeź. Nie znamy szczegółów, jeszcze raz mówię, owego starcia, liczby zabitych. Nie wiemy, jakich tym razem środków użył Samson. To, co mnie zaniepokoiło, zwróćcie uwagę na ten werset, że to była wielka rzeź, zaniepokoiło mnie, że nie ma tu wzmianki o Duchu Pańskim. A przecież nie bez Bożej ingerencji wszystko się dzieje, na co nam wskazuje kontekst całej historii Samsona. Jest wiele, co byśmy mogli sobie tutaj pomyśleć, studiując Biblię właśnie głębiej i szukając troszeczkę czegoś więcej niż takich, wiecie, odpowiedzi w 3 minuty. Później coś się w nim dzieje. Bo mamy ową wielką rzeź, a więc coś strasznego tam się stało. I później coś się w nim dzieje. Myślę, że zmienia mu się wyraz twarzy. To jest oczywiście moja myśl. Mając wyobraźnię, czytając to, co zaraz jest tu napisane, coś w nim jest już inne, a wnioskuje tak, a potem poszedł i zamieszkał w pieczarze skalnej Etam. A więc była rzeź, a potem poszedł do pieczary. Gdzieś czuję, że kiedy tam szedł, miał już inny wyraz twarzy. Coś dobrego... Przez to wszystkie zło się działo. Coś zaczynało boleć na początku. Czasami to jest jeszcze nie ten moment, kiedy wejrzy w siebie. To jest jeszcze nie ten moment, do którego dojdziemy dużo, dużo później. Ale coś się w nim działo. Dokładne i pewne położenie Etam, czyli owej pieczary czy jaskini, nie jest nam za dobrze znane. Ale kiedy tam idzie, czujemy, że jest kimś innym, bo poszedł tam właśnie. Nie wraca gdzieś tam, gdzie są kobiety, Nie wracasz z poczuciem, że sprawa została załatwiona. Wręcz jako ten, który zaczyna zdobywać mądrość, być może, chociaż przy Dalili zobaczymy później, że znów go przeceniamy, ale gdzieś coś zaczyna czuć, bo wiemy, że to nie jest koniec. W pierwszej Kronik 4:32 wspomina się o owym miejscu, Etam, jako o osadzie na terytorium Symeona, czyli koło osady właściwie na terytorium Symeona, które znajduje się wewnątrz obszaru Judy. Król Roboam, który będzie panował później nad Izraelem, ufortyfikuje to. Gdzieś pomiędzy Betlejem a Tekoa w drugiej Kronik, co sugeruje gdzieś położenie, patrząc na mapę, którą znamy na południe od Jerozolimy. Czyli czytając dalej, kiedy szukałem, ktoś napisał, badaczy słowa, tak, najbardziej prawdopodobną lokalizacją jest miejsce leżące około 3,5 kilometra na południowy zachód od Betlejem, w pobliżu współczesnej miejscowości Artas, czyli dziś na mapie tam mamy miejscowość Artas, gdzieś tam. Ta skała Etam była miejscem dobrze znanym przez Izraelitów mieszkających w tej okolicy za czasów Samsona. Znajdowała się w niej naturalna, taka powstała w wyniku trzęsienia ziemi szczelina czy jaskinia, do której można człowiek mógł spokojnie wejść i znaleźć tam nawet miejsce do spania. I dodatkowo, co jest przewagą Samsona, Filistyni nie znali, dlatego że właśnie było to w głębi terytorium Judy, a więc nie mogli znać tego miejsca. Samson, jak mówi Słowo Boże, mówiłem wam już, zwracałem uwagę na to, że albo się wchodzi, albo schodzi w wypadku biblijnego wyrażenia, że dokąd się zmierza. W tym wypadku następna myśl, która sprawiła, że pomyślałem, że czuł się inaczej i wyglądał inaczej, jest to, że schodził. Miejsce zresztą znajdowało się w wyschniętym korycie potoku dokładnie i nie było widoczne z większej odległości. Tam się schował, tam się udaje po bitwie i pozostaje tam przez pewien czas. Jest wyczerpany, potrzebuje odpoczynku. Pamiętacie, powiedział wcześniej, że będzie się mścił, będzie walczył, aż nie skończy. To była jego przysięga, jego przyrzeczenie. Właśnie skończył. Świadomie zaprzestaje działań wojennych z jego strony zgodnie z deklaracją, jak mówiłem, ze swojej przysięgi czy przyrzeczenia z poprzednich wersetów. Być może on uznał, chociaż czuł w sercu, że tak nie jest. Być może uznał, że w pełni pomścił krzywdy, jakie wyrządzili mu Filistyni. Teraz pragnął tylko jednego. Załatwiłem swoje. Zostawcie mnie wszyscy w spokoju. Jeżeli tak myślał, nie wiemy, czy tak myślał, to patrząc literacko to mówię, no to płonna jego nadzieja. Wiemy o tym, że takiej sprawy Filistyni nie zostawią. To było wywołanie wojny, to był konflikt i on nadal trwa. Filistyni widzieli całą sprawę zupełnie inaczej i nie zostawią tego bez zakończenia. Ale ja się chcę skupić na koniec na Samsonie. Wszystko to doprowadza go do pieczary. Wiecie, pieczara w Biblii ma pewne ciekawe jakby swoją symbolikę. Często symbolizuje to, co w biblijnym języku byśmy nazwali rozpaczą, strachem, smutkiem, a współcześnie mówiąc symbolizuje depresję. Pamiętamy, że właściwie wydawałoby się, że odnoszący wielkie zwycięstwa Eliasz również chroni się w pieczarze, której Bóg go pyta, chłopie, co ty tutaj robisz? Zmęczony wszystkim, a przecież to nie był koniec. To nie jest pieczara, która jest miejscem pokoju, jest miejscem raczej, gdzie masz wszystkiego dość, ale czujesz w sercu, że teraz ruch wroga. Czujesz w sercu, że być może, ja mówię teraz o nas, nie o Samsonie, to jest to miejsce, gdzie czujemy, że mogliśmy tą piłeczkę zostawić po naszej stronie i pozwolić sobie zostać obrażonymi. Niech obraza spoczywa na nas, a my możemy ją wybaczyć i zaprowadzić pokój. Ale odbiliśmy piłeczkę, czujemy, że to był nasz kolejny błąd i też poszukujemy takiego miejsca. Dajcie mi spokój, ale czujemy, że tak się nie stanie. Nie jest to miejsce pokoju, jest miejscem czekania na ruch wroga. Nadzieja jest taka, że Bogu nic nie wymyka się z dłoni. Nawet wtedy, kiedy jeszcze tego nie widzimy. Widzicie, doszliśmy mniej więcej do połowy rozdziału. Jest tak głęboki. Nie wiem, czy da się już bardziej proście dokonać egzegezy tego rozdziału. Oczywiście w późniejszych częściach opowieści o Samsonie będę wam też pokazać chciał trochę typologii, trochę teologii zbawienia. Będę chciał wam pokazać różnego rodzaju porównania, ale chciałem przez te najbliższe wykłady właśnie dokonać tej no jakże takiej bardzo ogólnej egzegezy, byśmy zobaczyli głębię tego bohatera, jego czasów i tego, co się dzieje. Byśmy czerpali lekcje ze Słowa Bożego, byśmy cenili czas łaski. Cóż, myślę, że na tym kończę. Następnym razem ruszymy od tego miejsca dalej. A póki co, wiecie, ja dziękuję Jezusowi, że mi darował moje grzechy. Że dał mi siłę w naszych czasach powiedzieć wybaczam. Że tworzy Kościół, w którym dwie rzeczy mogą się przeplatać. Że my możemy wybaczać i możemy prosić o wybaczenie. Że to jest bardziej to, co Bóg mówi, że jest zgodne z Jego sercem. Ale to już inny temat. Za wszystko chwała Jezusowi. Dziękuję wam za czas wykładu. Amen.